Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu. Jeśli spodoba się Tobie ten darmowy audiobook, ofiaruj proszę swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, przyjaciół, znajomych lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem. Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simą rozmawia Niki Elc. Rozdział 11. Biskupi i papież. Czy ukazali się pani jacyś biskupi? Tak, kilku. Ukazał mi się jeden włoski i jeden amerykański, których tożsamości nie zidentyfikowałam. Potem jakaś dusza poinformowała mnie o pewnym niemieckim biskupie, który sprawował urząd stosunkowo niedaleko w naszej okolicy. Ten niemiecki i włoski muszą pozostać w czyśćcu aż do dnia, gdy zwyczaj przyjmowania komunii na rękę zostanie zniesiony w ich diecezjach. Natomiast ten amerykański musi tam pozostać, dopóki taka forma przyjmowania komunii nie zostanie zniesiona w całych Stanach Zjednoczonych i dopóki nie powróci się do zwyczaju przyjmowania komunii na język. Po jakimś czasie znowu poprosiłam o informację dotyczącą ich tożsamości, ale jak i poprzednim razem, ta informacja nie nadeszła. Odnośnie niemieckiego biskupa dowiedziałam się od ojca Mata, że na łożu śmierci przyznał się do popełnienia wielkiego błędu polegającego na poparciu komunii rozdawanej na rękę. Jak często się zdarza, tego rodzaju fakty nie są nigdy nagłaśniane i w ten sposób szkoda została już wyrządzona. W przypadku ich wszystkich jesteśmy w stanie ulżyć im w czasie pobytu w czyśćcu, ale nie możemy ich stamtąd uwolnić. Czy dusze czyśćcowe mówiły jeszcze coś na temat biskupów? Szczególnie w tych czasach, gdy tak wielu z nich stało się tak nowoczesnymi, że jak to określę, muszę ich przestrzec, aby zmienili swoje zachowanie. W przeciwnym razie, według dusz czyśćcowych, ich pobyt w czyśćcu będzie wyjątkowo bolesny, głęboki i długotrwały. Ruch dopuszczający kapłaństwo kobiet, który się wśród nich wykształcił, co ujawniło się poprzez wprowadzone ostatnio zmiany na przykład w kościele anglikańskim, jest jedną z najbardziej niepokojących obecnie spraw, podobnie jak ruch dążący do neutralizacji języka liturgicznego, aby usatysfakcjonować kościelne feministki. Czuję się w obowiązku błagać ich, aby powstrzymali się od tych zmian i słuchali Ojca Świętego. W przeciwnym wypadku będą tego gorzko żałowali. Prawdopodobnie pan wie, że papież właśnie powtórzył swoje stanowcze nie w tej konkretnej kwestii. Istnieje ponadto wiele innych tendencji tego samego rodzaju. Na przykład twierdzenie niektórych kapłanów, że też powinni mieć prawo do ożenku, jest dla mnie dowodem na to, iż spędzają o wiele za mało czasu na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Boga. Jak by się pani odniosła do tych wielu kobiet, rozmodlonych i mających dobre intencje, które są dziś zdania, że powinny mieć prawo do kapłaństwa? Przede wszystkim poprosiłabym je o to, aby modliły się dużo do Ducha Świętego o światło w tej kwestii. Następnie poprosiłabym, aby odniosły się do mężczyzn o dobrych intencjach, którzy mogliby powiedzieć, że oni również powinni mieć prawo do poczęcia, bycia w ciąży, rodzenia, karmienia i pielęgnowania jednego z największych darów Bożych, czyli naszych dzieci. Oba te życzenia sieją zamęt i dlatego nie są zgodne z planem Bożym. Gdyby Jezus chciał, aby kobiety stawały się kapłanami, Maryja Najświętsza ze wszystkich kobiet na pewno byłaby obecna na ostatniej wieczerzy, ale nawet takiej świętej kobiety tam nie było. Jezus nie ustanowił zasad inaczej niż to ustanowił. A poza tym, powtarzam, Bóg wie o wiele lepiej niż my, co jest dla nas najlepsze. Cokolwiek jest sprzeczne z Jego wolą, przynosi zamęt, a zamęt jest jednym z najbardziej oczywistych efektów działania szatana. Co dusze czyśćcowe mówiły na temat obecnego papieża Jana Pawła II? Powiedziały mi, że ludzie muszą się dużo modlić za niego, ponieważ znajduje się on stale w wielkim niebezpieczeństwie. Ale tutaj mogę dodać, że równocześnie wiele dusz czyśćcowych go chroni. Ponadto powziął on już kroki, aby zapewnić święte przejście do pontyfikatu następcy. Czy Jan Paweł II wie o pani doświadczeniach i apostolacie? Tak, wie. Wiedząc teraz, jak wielką wagę przywiązuje pani do pokory i posłuszeństwa, a szczególnie posłuszeństwa względem pani kierowników duchowych i biskupów, czy mogę założyć, że realizując swój apostolat na rzecz dusz w czyśćcu, jest pani również posłuszna cały czas obecnemu papieżowi Janowi Pawłowi II? Tak jestem. W innym wypadku byłabym straszną hipokrytką. Oczywiście, że jestem mu posłuszna. Dostrzegając jego wielki potencjał świętości, Matka Boża wywyższyła go i wybrała. Na te wielkie łaski, którymi go obdarzyła, on odpowiedział poprzez publiczne obranie sobie motta Totus Tuus. Mam głęboką miłość i szacunek do niego i często się za niego modlę. Ale nawet gdyby nie takie były moje uczucia i wiedza dotycząca jego osoby, i tak byłabym posłuszna, ponieważ tego od nas oczekuje Bóg. Tylko papież jest prawdziwym następcą świętego Piotra, skałą, na której Jezus zbudował swój Kościół. Czyli pani doświadczenia oraz apostolat cieszą się błogosławieństwem Jana Pawła II? Tak, mam jego błogosławieństwo, aby kontynuować mój apostolat. Czy kiedykolwiek odwiedzili panią jacyś kardynałowie, biskupi lub inni dobrze znani duchowni z Rzymu? Tak, dwóch, biskup i arcybiskup, przybyło tutaj w ostatnich kilku latach. Obaj kochają Maryję, obaj kochają Kościół, obaj też bardzo wspierają Miedziugorje i są blisko Ojca Świętego. Ale aby ochronić ich przed niepotrzebnymi atakami, wolę nie wymieniać ich nazwisk. Mamy już godzinę 2:30. Co pani powie na przerwę? Świeże, wiosenne powietrze trochę nas orzeźwi, czyż nie? Przerwa. Gdy wstajemy, Maria daje mi do zrozumienia, że chce mi pokazać ogródek warzywny oddalony o kilkadziesiąt metrów od domu. Wychodząc przez główne drzwi, mówi: mój sąsiad przysparza mi problemów. Widzi pan? Płot okalający mój ogród jest uszkodzony i prosiłam go, by mi go naprawił. Schodzimy w dół, bardzo stromego podjazdu, mijając kościół po naszej lewej stronie, a restaurację po prawej. I Maria dodaje: a ten mówi mi, że szkody zostały poczynione przez zeszłoroczny śnieg i że on nie ma nic z tym wspólnego. Zbliżamy się do kawałka dość płaskiej ziemi otoczonej przez stary, zdezelowany i podniszczony drewniany płot. Sąsiadka Marii właśnie wymiata pozostałości zeszłorocznych liści. Po przedstawieniu nas sobie i krótkiej pogawędce, Maria mówi: proszę tu spojrzeć, czy to wygląda na uszkodzenia spowodowane przez śnieg? Wskazuje na fragment płotu, gdzie kilka desek zostało w sposób oczywisty ściągniętych z drążków, a kolor drewna wskazuje na to, że ta część aż do niedawna nie ucierpiała od żadnych żywiołów. Gwoździe również wyglądają na świeżo odkryte, błyszczące i wyraźnie wykrzywione. Musiałem przyznać rację, że raczej nie wyglądało to na szkody poczynione przez śnieg. Po kilkuminutowej rozmowie z wesołą sąsiadką Marii zaczynamy z powrotem wspinać się po stoku w stronę domu. Maria porusza się wolno i wygląda, jakby towarzyszył jej ból spowodowany niedawnymi kłopotami z biodrem. Gdy docieramy do początku jej podjazdu, potrząsa głową i mówi ledwo słyszalnym szeptem. Ach, to nie ma znaczenia. To taki smutny i gburowaty mężczyzna. Widzi pan, on nie wie, że to dusza czyśćcowa powiedziała mi, że te szkody to nie od śniegu. Wracamy do domu Marii, jak do ciepłej kryjówki. Rozdział 12. Księża i siostry zakonne. Na podstawie pani doświadczeń, obejmujących ponad pół wieku, proszę mi przypomnieć, ilu księży wierzy w pani świadectwo? Ach, wątpię, czy to będzie więcej niż 1/4 wszystkich księży. Ta 1/4 mocno wierzy, a rzecz jasna ci nowocześni nie wierzą nawet jednemu słowu. Dlaczego myśli pani, że ten procent jest tak niewielki? Dusze czyśćcowe mówiły mi, że nigdy przedtem w historii Kościół nie był tak w złym stanie, jak jest teraz. Grzech apostazji panoszy się wszędzie i to kapłani będą pociągnięci do najwyższej odpowiedzialności za ten stan rzeczy. Zamiast modlić się i głosić Ewangelię, wydają się gonić tu i tam, by dokształcać się z psychologii, oratorstwa, księgowości czy czegoś tam jeszcze. Uczą się, jak dotrzeć do słuchaczy. To oni powinni pokazać słuchaczom, jak dotrzeć do Jezusa i Maryi przez modlitwę. Zamiast przystosowywać się lub doganiać, to takie i jakże sekularyzowane społeczeństwo. Z pewnością zapomnieli, że jeśli będą się modlić wraz ze swoim ludem, Jezus zadba o to, by również wszystkie inne sprawy były na swoim miejscu. Proszę mi pokazać prawdziwie rozmodloną parafię, w której sprawy nie potoczą się w najlepszym możliwym kierunku. Nie da się. Jaka jest pani odpowiedź w sytuacjach, gdy kapłani utrzymują, że pani doświadczenia nie mogą być prawdziwe na tle innych doświadczeń, ponieważ nie ma o nich mowy w Biblii? Bóg jest w stanie dopuszczać rzeczy, które nie są konkretnie opisane w Biblii. Przecież to, że Pana imię albo nazwa tej góry nie widnieje w Biblii, nie oznacza, że On nie kocha Pana w sposób nieskończony, uważając Pana duszę za ważniejszą niż cały wszechświat. I nie oznacza też, że ta góra nie jest ujęta w Bożych planach. Ponadto wielu spośród uświęconych już kościelnych nabożeństw, takich jak różaniec, nabożeństwo do Najświętszego Serca i szkaplerze, wzięło swój początek z prywatnych objawień, a nie było o nich żadnej wzmianki w Biblii. Sam Jezus mówił nam o czyśćcu i w Biblii jest dużo fragmentów na temat potrzeby modlitwy za zmarłych. Jakiekolwiek nauki, które stoją z tym w sprzeczności lub które nie pozwalają zaistnieć relacji miłości między ludźmi, w tym również relacji ze zmarłymi, nie pochodzą od Boga. Często ludzie pytają się, dlaczego powinniśmy udawać się do Maryi lub świętych, skoro możemy od razu wybrać pierwszą klasę i zwrócić się bezpośrednio do Jezusa. Kapłani i siostry również zdarzają się wśród tych pytających. Co by pani im odpowiedziała? Bóg umieścił nas wszystkich tutaj, abyśmy pomagali sobie nawzajem w tym życiu. A jeśli inni ludzie poprzez swój dobry przykład mogą nas nauczyć niezliczonych sposobów dotarcia do nieba z Jezusem, dlaczego również nie mielibyśmy przyjąć ich pomocy? Poprzez wyrzucenie Maryi i świętych poza nawias, inne odłamy chrześcijaństwa naprawdę nic nie zyskały. Przeciwnie, straciły największych orędowników dla siebie przed tronem Boga. Nikt, kto równocześnie nie słucha bliźniego i mu nie pomaga, nie jest godny, by żyć. To mówienie o zwracaniu się bezpośrednio do Jezusa, jak w pierwszej klasie, postrzegam jako źle zamaskowaną pychę. Podobnie jak dziecko wzrasta w tym życiu ze swoimi braćmi i siostrami, kuzynami, wujkami i ciotkami, Taki chrześcijanin wzrasta poprzez uczenie się o świętych, których życie jest dobrze udokumentowane, otrzymywanie pomocy od nich, a także od świętych ludzi, którzy są dziś wokół nas. A tych, którzy ośmielają się mówić, że nie potrzebują Matki Najświętszej, pytam, co takiego sam Jezus powiedział do świętego Jana i swojej matki kilka chwil przed wzionięciem ducha na krzyżu? Niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Czy sam Jezus pozwoli nam od razu przejść na pierwszą klasę, jeśli zignorujemy matkę, która go zrodziła, wychowała i uczyła? Rzucam tym ludziom takie wyzwanie i pytam, czy naprawdę go znają, skoro nie słuchają tych właśnie słów, wypowiedzianych w momencie, gdy umierał za każdego z nich. Bardzo mnie to rani, gdy słyszę tego rodzaju wypowiedzi skierowane przeciwko Maryi. A proszę sobie wyobrazić, co musi czuć Jezus. Tak czy siak, w obecnym czasie obserwuje się widoczny i wyraźny powrót do Maryi na całym świecie. Maryja przyprowadza do swego Syna wielką rzeszę ludzi przez swoje objawienia, do których dochodzi we wszystkich zakątkach tego nieszczęśliwego świata. Czy dusze czyśćcowe wypowiadały się na temat nowoczesnych księży, ich roli oraz zachowania w miejscach publicznych? Tak, wypowiadały się. To, co się im najmniej podoba, to zrzucanie przez nich sutanny w celu wymieszania się z innymi ludźmi. To samo zostało powiedziane na temat sióstr zakonnych. Taka praktyka osłabia należny ich stanowi szacunek, który ludzie powinni im okazywać. Ślubowali, że będą służyć Jezusowi, a nie, że będą żyli jak wszyscy inni. Czy są kapłani w czyśćcu i jaki jest tego najczęstszy powód? Tak, przebywa tam bardzo wielu kapłanów. Oczywiście nie jestem w stanie określić ich dokładnej liczby lub częstotliwości popełniania przez nich konkretnych grzechów, ale co przychodzi na myśl najprędzej, to brak posłuszeństwa wobec Ojca Świętego, brak miłości do mszy świętej, brak umiłowania modlitwy i postu, nieczytanie brewiarza i, znowu to powtórzę, rozdawanie komunii na rękę. Pani pewnie zdaje sobie sprawę lepiej niż ja, że temat komunii rozdawanej na rękę jest bardzo kontrowersyjny. Dlaczego tak jest? Ludzie nie znają całej prawdy i powinni nadrobić te zaległości. Prawo kościelne nakazuje pozostawienie przynajmniej części balasek dla tych wiernych, którzy pragną otrzymać komunię w pozycji klęczącej i na język. Ten nakaz to słowa papieża Pawła VI. Tak więc każdy kościół, który nie jest wyposażony w balaski, dopuszcza się nieposłuszeństwa. Dusze czyśćcowe mówiły mi, że żaden dotychczasowy papież osobiście nie poparł rozdawania komunii na rękę, ale że zostało to politycznie przeforsowane przez grupę kardynałów i biskupów. Starsi kapłani i biskupi wiedzą o takim stanie rzeczy, ale w większości przypadków nie poinformowali o tym wiernych. Przez to też oni ponoszą za to największą odpowiedzialność. Natomiast każdy papież zdawał sobie dobrze sprawę, że komunia przyjmowana na rękę uwłacza szacunkowi do najświętszego sakrum, a Jan Paweł II nie rozdaje komunii na rękę. Oczywiście, biorąc pod uwagę te uwarunkowania, dla osoby przystępującej do komunii taka forma jej przyjmowania nie jest grzechem, ale chciałabym zaapelować do wiernych, by słuchali papieża. Praktyka rozdawania komunii na rękę umożliwiła liczniejsze przypadki świętokradztwa. Jeśli starsi biskupi i kapłani mieliby zapytać wszystkich wiernych w wieku powiedzmy od 40 lat w górę, czy woleliby przyjmować komunię na klęcząco, musieliby uznać fakt, w imię miłości względem braci i sióstr, że większość preferowałaby właśnie taki sposób.